Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają Państwa
Paw i
Kuba F i
Mateusz Gromysz.
Mateusz Gromysz, ze strony fotograf, producent, kreatywny, twórca niezapomnianych zdjęć z festiwali i eventów oraz specjalista od live'ów i współpracownik gwiazd polskiego YouTube'a. Cześć.
Cześć. Jeszcze nikt tak ładnie nie zebrał tego wszystkiego, więc czuję się zaszczycony.
No dobra, zawsze rozpoczynamy podcast od jakiejś takiej genezy znajomości. Co prawda ja z Mateuszem się aż tak dobrze nie znam. Wy się znacie dłużej, więc chętnie się dowiem, jak to się wszystko zaczęło.
Okej, okay, jak tak sięgam pamięcią, to chyba pierwszy raz miałem styczność jakby z twoimi zdjęciami w klubie wrocławskim X-Demon, z którym współpracowałeś.
Tak.
I zakodowałem to tak, że nasza wspólna znajoma z Pawłem, czyli Monika Lewczuk, tak, z którą miałem okazję wtedy współpracować muzycznie i grać, to było otwarcie klubu X-Demon, gdzie grałem po prostu DJ set i ona wokalnie go ubarwiała, można to tak ładnie nazwać.
Tak, ja też tam byłem.
Tak, i pamiętam, że były świetne zdjęcia z tej imprezy, się mega im zajerami, były podpisane, że właśnie autorstwa Gromysza, i wtedy jakby zacząłem śledzić jakby twoje poczynania fotograficzne w sieci, w internecie i zacząłem łączyć kropki, i się okazało, że to jest człowiek, który naprawdę już długo robi zdjęcia, jeśli chodzi o branżę klubowo-festiwalową.
Tak, ja w sumie zaczynałem od fotografii klubowej. Cała przygoda z fotografią jest jeszcze jakby bardziej, może nie śmieszniejsza, ale to się jakby kilka lat wstecz jeszcze ciągnie, tak, ale faktycznie gdzieś te początki moje to jest właśnie fotografia stricte klubowa, która się po prostu gdzieś tam rozwinęła na eventy, na festiwale. Ale no, jeśli chodzi o znajomość, to tak poznaliśmy się w klubie wtedy.
Tak, to prawda.
Jakoś ten kontakt się dalej pociągnął.
To prawda, i to dosyć mocno zawodowo, bo jakby nie wyobrażam sobie teraz jakby współpracy z innymi fotografami niż osoby związane jakby z tobą lub z twoim stylem zdjęć, jeśli chodzi o eventy. Natomiast to tak jakby ciągnąc jakby ten wątek, no bo jakoś to się musiało u ciebie zacząć. Mhm. Ja gdzieś kiedyś dogrzebałem się na jakimś forum jeszcze, tego, że ty chyba coś DJ-owałeś sobie.
Tak, ja w ogóle też chciałem o to zahaczyć.
O kurde, tak, no. A to są stare czasy. To są czasy gimnazjum.
Gimbaza.
Tak, gimbaza. Tak, za czasów gimnazjum ja gdzieś tam interesowałem się muzyką, no i tym DJ-owaniem, ale to bardzo, bardzo krótki okres w moim życiu. No zaczęło się po prostu od dyskotek szkolnych.
Tak jak u mnie w sumie.
No tak.
Tak, i choć uważam, że jak na tamte czasy robiliśmy naprawdę grube dyskoteki szkolne, było z takim pełnym oświetleniem.
O kurde.
Były głowy ruchome, skanery, lasery, więc wiesz. Było, gdzieś nawet na chyba na Vimeo można znaleźć gdzieś filmy jeszcze.
O kurcze.
Jeszcze.
Może znajdziemy i wrzucimy fragment, tak, jeśli
jak
pozwalasz.
Jak znaleźć pod ksywą twoją ówczesną jako DJ-a? Czy...
Tak, miałem ksywę. Miałem ksywę... Kurde, ale tego nikt nie wie ogólnie, w sensie... To jest ciekawe. Tak, DJ Michael wtedy się nazywałem. Ale to był bardzo krótki okres czasu, bo ja coś tam sobie pograłem, ale ja zawsze nie radziłem sobie ze stresem, jaki kawałek następny puścić. Okay. I jakby ja w tamtym czasie też poznałem się z takim Mateuszem, który teraz jest do tej pory chyba DJ-em w X-Demonie. I razem to tworzyliśmy. Później właśnie gdzieś tam razem ciągnęliśmy ten temat jakby prowadzeniem, później prowadziliśmy też radio internetowe i gdzieś po drodze pojawił się pierwszy klub, gdzie to było wtedy Seven w Legnicy.
Okay.
I tak zacząłem swoją przygodę z klubami, ale nie od strony fotograficznej, a od strony jako świetlik.
O, proszę.
Tak.
LJ tak zwany.
Tak, LJ. I zacząłem świecić w klubie. Mateusz tam grał i tak razem pracowaliśmy. A dlaczego fotografia? Ponieważ po paru latach, w sensie to na pewno nie było jakieś tam w pierwszym roku, nie pamiętam w którym dokładnie, no i ja coś tam robiłem sobie zdjęcia, w sensie mój tato kupił aparat, wiadomo, standardowa historia, nie? I pamiętam pewnej nocy, i ja nie wiem, w ogóle miałem przypadkowo aparat ze sobą. Nie wiem dlaczego, jak, ale go miałem i pewnej nocy nie przyszedł fotograf klubowy.
O, ciekawa historia.
Tak, i wtedy właściciel klubu zapytał chyba, czy jakoś tak, czy po prostu nie zrobiłbym zdjęć. Pamiętam, nie miałem lampy błyskowej, nic, po prostu miałem zwykły, tylko aparat. Mhm. I tak zrobiłem te zdjęcia i tak się zaczęło. W sumie ja nigdy nie miałem doświadczenia z fotografią eventową, tak szeroką, więc to były tak naprawdę, nabywałem doświadczenie przez klub. No i tak się wszystko potoczyło, że jakby Seven w Legnicy to był mój pierwszy klub, gdzie zacząłem robić zdjęcia.
Okej, okay, czyli takie zrządzenie losu, które teraz pokierowało twoim życiem dość mocno.
Przez DJ-kę oświetlenie do fotografii, tak. No tak, można tak powiedzieć.
Ja w ogóle chciałem zahaczyć do tego czasu DJ-ingu twojego. Tak, czy oprócz DJ-ki też bawiłeś się w produkcję, czy tylko i wyłącznie DJ-ka?
Wiesz co, tak, ale to... Kurde, nie sądziłem, że ta rozmowa pójdzie w tym kierunku. Tak, ale to są czasy tego... Jezu, nie pamiętam nazwy programu. Wszyscy na tym robili. Nawet
DJ.
Tak. Składałem klocki, ale na tym się skończyło. Jakby nigdy nie uderzałem w produkcję jakąś tam szeroką. Po prostu poskładałem sobie kilka klocków i zapisałem.
To jako ciekawostkę w ogóle mogę tutaj wrzucić takie info, że ta firma, która zrobiła DJ-a, nie pamiętam jak się nazywa, wrzucili u siebie na sklepie do ściągnięcia tą starą wersję EJ-a, tą właśnie EJ Special Edition, to się nazywało.
No, klasyk.
I normalnie można kupić wersję działającą na Windowsie 10 i 11.
Ciekawy pomysł.
Za chyba, nie wiem, 5 euro czy coś takiego, jakaś taniocha totalnie. Ja oczywiście sobie kupiłem i zacząłem te klocuszki składać tam, nieważne jak ułożysz, zawsze brzmi,
nie?
Dobrze.
Tak, to właśnie to było śmieszne i ja pamiętam, zrobiłem kilka kawałków nawet. Nie chcę powiedzieć, że zrobiłem płytę, ale to było śmieszne. No ale to było składanie klocków, no, i po prostu no, brzmiało to, jak brzmiało, nie?
Tak, fajne czasy.
A to ja chciałem jeszcze tylko nawiązać do bycia świetlikiem, bo to, co jest specyficzne i charakterystyczne dla klubów, jeśli chodzi o świetlika, to że on jest zawsze obok DJ-a, nie?
Tak.
Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy to wynika z czegoś oprócz tego, że po prostu jeden i drugi się nudzi w trakcie utworów i sobie gadają, czy... bo rozumiałem to zawsze pod tym kątem, no bo wiesz, jak robisz event, to ten świetlik jest gdzieś tam z boku, tak?
Tak.
Mamy realizatorkę, on jest gdzieś tam ukryty razem z resztą ekipy. A w klubach to jest taki charakterystyczny element i ostatnio jak robiłem jeden event, to współpracowałem z gościem, który jakby zawodowo wcześniej był DJ-em bardzo długo i wziął swoją ekipę techniczną i oczywiście realizatora światła postawił obok siebie na DJ-ce.
Wiesz co, ja myślę, że to jest specyfika polskich klubów, bo jeśli tak sięgnąć dalej za granicę, nie wiem, nawet Ibiza, to zobacz, że każdy większy klub ma swoją realizatorkę. Może dlatego, że to też jest traktowane jako event, nie? Gdzie faktycznie realizator musi widzieć, co się dzieje. A tutaj w sumie nie mam jakiejś odpowiedzi, dlaczego. Może do wspólnego drinkowania. Ale no i chyba brak miejsca, no. Tak mi się wydaje, że to tak się upatrzyło i tak po prostu budowali kluby.
No tak.
Ale większej głębi w tym nie było. Pamiętam chociaż nawet jak robiliśmy, no bo zajmowałem się stricte oświetleniem wtedy w Legnicy, no to nawet jeżeli robiliśmy grubszą imprezę jakąś, no to robiliśmy tak zwaną scenę. Mhm. Wtedy przekładaliśmy DJ-ka na drugą stronę i faktycznie świetlik wtedy stał na konsoli i to było jakby tak bardziej scenicznie, nie? Więc...
Okej, okay, ale tak zbierając jeszcze informacje, czyli tak, skoro Legnica, to podejrzewam, że to są twoje okolice, tak?
Tak, ja we Wrocławiu już mieszkam ponad 10 lat, ale pochodzę z Polkowic.
Okej. Okay.
To są
basen.
Ja też zrozumiałem się, jeździł do Polkowic na basen.
Tak. Każdy, jak mówię Polkowice, to albo KGHM, albo Aquapark, gdzie każdy jeździł na basen. Tak, no dokładnie.
I później następnie step by step, to było tak, że porobiłeś te zdjęcia i stwierdziłeś, że to jest jednak twój konik i ten case. No bo jakby ciekaw jestem jakby drogi od momentu, kiedy zrobiłeś randomowo zdjęcia w klubie i stwierdziłeś, że fajna zajawka, po moment, kiedy razem, wiesz, jesteś generatorem, autorem ekipy, która, wiesz, robi zdjęcia na największych festiwalach w Polsce.
To jest też ciekawa historia, bo ja nigdy nie planowałem, w sensie robiłem zdjęcia w klubie i po prostu jakby nie łączyłem tego jakoś bardzo przyszłościowo. Ja wtedy, nie pamiętam dokładnie lat, ale chyba w 2012 zrobiłem swój pierwszy festiwal. Ale nie zrobiłem go oficjalnie. W sensie moim pierwszym festiwalem był Sunrise Festival, ale pojechałem tam z DJ-em Matysem. bo...
Okay. Legenda.
Legenda.
Nawet widziałem post, który wrzucił na Facebooku wczoraj, jak szukałem jakiejś informacji o tobie. To jest sprzed jakiegoś czasu post, ale udostępnił twoje after movie, którego fragmencik wrzucimy tutaj. I tam zaznaczył to, że rok tam któryś i że właśnie hej, Gromysz, jedziesz ze mną, żeby porobić mi zdjęcia. Ileś tam lat później Gromysz ze swoją ekipą jedzie tak, i produkuje
całość. Tak, bo tak naprawdę w tym roku na Sunrise można powiedzieć, że to będzie moje dziesięciolecie. Znaczy dziesiąty festiwal, który robię dla Sunrise'u tak naprawdę. Ale tak, zaczęło się to w 2012, gdzie Matys po prostu był jakby rezydentem Legnicy, Seven. I no, dostał propozycję grania i po prostu zapytał mnie, ej, dawaj, chodź, pojedziesz, porobisz mi zdjęcia.
Poczekaj, czyli ty byłeś na Sunrise'ie 2012?
Tak.
Ja też grałem na Sunrise'ie 2012.
Tylko ja byłem wtedy tylko w niedzielę.
A, okay,
na History of Sunrise wtedy, więc robiłem tylko niedzielę i wtedy grał też Mark Van Linden i po prostu pojechaliśmy ja z Matysem i po prostu porobiłem im zdjęcia. I na tym się skończyło. W sensie ja gdzieś opublikowałem te zdjęcia na swoim fanpage'u i pamiętam w międzyczasie jakby moja kariera fotograficzna się rozwijała, ale na takiej zasadzie, że ktoś gdzieś, nie pamiętam, w Łodzi robiłem jakiś taki festiwal, coś tam, mniejsza impreza. I podszedł do mnie chłopak, facet, podeszła do mnie osoba wtedy i był to Subi. Subi pracuje na Sunrise'u.
Tak, pozdrawiamy Subiego.
Tak, pozdrawiamy Subiego. Że próbuje się do mnie dobić od jakiegoś czasu, bo zrobiłem zdjęcia i mi się bardzo spodobały i że chcieliby mnie zaprosić na Sunrise. I ja byłem wtedy bardzo w szoku i tak właściwie ta historia się zaczęła. Zaproponowali mi po prostu robienie zdjęć. No i tak to się potoczyło.
Okej, czyli który Sunrise był takim twoim pierwszym oficjalnym Sunrise'em?
Chyba jako następny. Mogę mylić daty, ale wydaje mi się, że w 2013 chyba był mój taki pierwszy oficjalny, gdzie robiłem oficjalne zdjęcia i nie jeszcze pod swoją marką, tylko jako, w sensie markowałem to swoim nazwiskiem, bo jakby to już rozwijałem od samego początku, ale wtedy pracowałem dla MDT po prostu. Znaczy w dalszym ciągu pracuję dla MDT po prostu, ale wtedy to było takie sprawdzenie chyba. No i z roku na rok jakby powierzali mi coraz więcej jakby obowiązków i tego, żeby ogarniać tą całą ekipę na festiwale. No i tak jest do tej pory.
To mam taką znowu ciekawostkę, wrzucam. Wiecie, co oznacza skrót MDT? W sensie, że Music Defeats Time, to jest jakby oficjalne rozwinięcie, ale na początku to było Manieczki DJ Team.
Tak. No.
Od tego się zaczęło właśnie.
Oczywiście.
No, Manieczki.
Więc historia jest dość ciekawa, ale no wszystko można powiedzieć zaczęło się od Sunrise'u.
Okej, ciekawe.
Albo w sumie od Matysa, bo to Matys, właśnie rozmawiałem z nim, nie pamiętam kiedy, ale na ten temat, że to on jest ojcem tego całego zamieszania, sukcesu. Tak, całego sukcesu.
Tak jest, DJ Matys, legenda, utwór Orgazm, tak? Słuchany do dziś.
Może fragmencik?
Nie ma problemu.
Fragmencik. Orgazm.
I właśnie w ogóle przed nagrywką rozkminialiśmy, kiedy my się widzieliśmy, bo na bank gdzieś na jakimś evencie mnie ustrzeliłeś, że tak powiem. I prawdopodobnie, z tego co tak sobie wydedukowaliśmy, było to na którejś edycji Wheel of Swedish House.
Tak, a wydaje mi się, w sensie na pewno ten rodzaj imprez w Warszawie. Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, która to była impreza, ale też mam takie wrażenie, że to było właśnie chyba w Kapitolu,
tak.
Ale kto dokładnie grał jeszcze?
Nie mam pojęcia.
Klasyczny Kapitol, to były piękne czasy, ale tak. Już kiedyś to poruszyliśmy swoją drogą, właśnie chyba jak był Egaciu u nas.
Jak był Egaciu, tak.
Tak, to fakt. No okej, okay, ale tak już idziemy takim wywiadem rzeką, bo tutaj jeszcze dochodzą inne różne twoje aktywności związane też cały czas z aparatem, z obiektywem, czyli jest to robienie live'ów i nagrywanie wideo, no bo właściwie wideo też jesteś aktywny, a jest to trochę inna kompetencja pewnie niż przy zdjęciach, pewnie gdzieś tam jakby łączy się, natomiast to było tak, że nie... Dobra, może jeszcze, żeby zamknąć temat fotografii i festiwali. Najgorsza sytuacja, która ci się przytrafiła na festiwalu, na przykład jeśli chodzi, nie wiem, ktoś ci ukradł aparat, albo nie wiem, co miałeś jakąś taką akcję?
Nie wziąłeś baterii na przykład, czy coś.
A wiesz co, niewzięcie baterii często się zdarza, więc to akurat jest popularne.
To trochę jak z DJ-ami, którzy nie wzięli przejściówki na dużego jacka.
Tak, albo są nienaładowane baterie, nie?
Albo nie zgrali gotowego seta.
Wiesz co, najgorsza... Kurde, ciężko powiedzieć, no niejednokrotnie spaliłem matrycę przez lasery i to jest chyba najcięższa rzecz dla fotografa eventowego, jakby walka z laserami, więc to na pewno taka jakby fizyczna, a z takich dla mnie jakby... Kurde, nie wiem. W sensie chyba bardziej spalona matryca. No miałem z takich przykrych sytuacji, jeśli chodzi o eventy, to kiedy jechałem pierwszy raz na Tomorrowland z Blindersem, gdzie to też jest w sumie ciekawa historia, gdzie odwołali nam samolot.
O kurde.
I wtedy Mateusz nie zagrał na Tomorrowlandzie. No to było takie gdzieś coś, gdzie czekałem w końcu upragniony Tomorrowland, żeby zrobić tam zdjęcia. Koniec końców faktycznie tam dotarliśmy, ale dotarliśmy tam chyba na północ albo lekko przed.
Już bez grania.
Ale załapaliśmy się wtedy chyba na set Martina i no to był mój fragment udziału w Tomorrowlandzie. Ale tak, no wtedy pamiętam, był ogromny zawód, bo anulowali nam lot, gdzie startowaliśmy, nie wiem, chyba o 6 z Warszawy, a gdzie Mateusz grał o chyba 15 albo 16, więc to jest jeszcze dużo, dużo czasu, żeby jakby dojechać, ale pamiętam wtedy był bardzo ciężka sprawa, żeby się dostać do
boom.
Do boom, tak,
dokładnie.
Na Antwerpii. Wiem na gorąco, bo kupiłem bilety na Tomorrowland 2 dni temu.
O, na tegoroczny?
Tak, no.
O, proszę.
Byłem pierwszy raz kilka lat temu i teraz wybieram się na taką bardziej pełnometrażową wersję, bo wtedy byłem na jedną noc, a teraz z polem namiotowym już taka pełna formuła.
No, jest to na pewno niezapomniane przeżycie.
Ale nie zdarzyła się na przykład taka sytuacja, że utraciłeś dane, bo na przykład dla mnie to jest największym strachem zawsze, jak współpracuję z fotografem, jest event, to się boję, że może stracić na przykład materiały.
Wiesz co, nigdy tak jakoś poważna rzecz nie zdarzyła mi się. Zawsze staram się, w sensie mówi się do tej pory, że zaczynasz robić backup, kiedy pierwszy raz stracisz dane. I na szczęście mi się nie zdarzyła w fotografii tak jakaś duża strata. Zawsze staram się to... Może dlatego, że ja też od razu po evencie starałem się zawsze te zdjęcia obrabiać od razu. Gdzieś tam pewnie jakieś pojedyncze foty czy błąd w zgrywaniu zdarzył się, ale jakby nie kojarzę, że to był jakby, że nagle tracę cały event. Okej, mam. Raz na festiwalu, może nie powiem jakim, przez przypadek zmienił mi się na aparacie format robienia zdjęć z RAW-ów. RAW to jest format czysto edytowalny. Zmienił mi się na JPG, ale najgorsze, że zmienił mi się na ten najmniejszy JPG, gdzie ta obróbka już jest naprawdę... W sensie, obrobiłem to i zdjęcia wyszły naprawdę dobrze, no ale niestety te zdjęcia były bardzo małe, bo ta rozdzielczość była tam, nie wiem, około 2000 pikseli chyba na bok, więc to był taki największy fuck up z mojej strony, ale tak to raczej utraty danych na szczęście odpłukać nie było takiej dużej.
No, uważam, że się udało wybronić z tej sytuacji.
Tak, znaczy ja myślę, że gorszym fuck-upem i takim dla fotografa to jest właśnie spalenie matrycy. No bo to jest już w dzisiejszych aparatach, z tych aparatów, których my korzystamy, no wymiana matrycy to jest bardzo duży koszt.
A jest jakieś ubezpieczenie na to?
Wiesz, to są, ale firmy, które to ubezpieczają, nie do końca chcą ubezpieczać od laserów. Więc to jest nie jest, bardzo ciężko to udowodnić, mhm. bo oni to zwalają oczywiście na słońce, na inne różne rzeczy. Ale no, tak bezpośrednio od pracy na festiwalu i uszkodzeń lasera, no nie ubezpieczy się tego. Albo mi o tym za bardzo nic nie wiadomo, no ale jest to dość ciężkie, tak żeby to ubezpieczyć.
Zgodnie z obietnicą przed naszą przerwą, mieliśmy poruszyć jeszcze temat tego, jak ewoluowała u ciebie zajawka zrobienia zdjęć na robienie filmów i live'ów.
Znaczy, filmy gdzieś tam po drodze się pojawiły, no bo wiadomo, bycie fotografem i bycie operatorem, jest to bardzo bliskie sobie. Po prostu ma się aparat i kiedyś ktoś cię poprosił o to, żebyś nakręcił mu film. I tak to pewnie u mnie się zaczęło, choć nie pamiętam dokładnie. A zrobieniem live'ów... To było tak, że ja oprócz swojej marki pracy dla YouTuberów też jakby dalej tworzyłem jakby taką grupę, to jeszcze nie było oficjalne, właśnie razem z Krzyśkiem Drelichowskim czy Danielem i Adamem. I tak pewnego dnia w sumie ja się trochę odsunąłem od nich, w sensie bo zacząłem iść w kierunku trochę pracy właśnie dla influencerów, ale gdzieś tam razem znowu się przycinaliśmy przy różnych realizacjach. I jeśli chodzi o live'y, to jakby to się narodziło właśnie między nami, ta potrzeba, kiedy powstała pandemia. Kiedy wszystkie firmy, z którymi do tej pory realizowaliśmy, nagle stwierdzili, że potrzebują dalej docierać do ludzi. I tak powstało Robimy Live, gdzie zaczęliśmy po prostu robić pierwsze realizacje wielokamerowe, można powiedzieć, a na tamte czasy jednokamerowe po prostu. No i tak to rozwijamy do tej pory. Faktycznie to się bardzo mocno rozwinęło. Zaczęło się to od pandemii i stwierdziliśmy, że jest to fajna rzecz. Jakby mnie osobiście bardzo to interesuje. Może bardziej transmitowanie albo realizowanie koncertów, no bo to właśnie to jest to połączenie trochę z moją pracą jako fotografa eventowego. No i dalej to rozwijamy, więc w sumie przez pandemię Robimy Live powstało.
No ja pamiętam, był taki świetny projekt, który robiliście z Teatrem Komedią na przykład we Wrocławiu.
Tak, to też podczas pandemii. To było ciekawe, bo no też jakby wszystko było pozamykane. Pozamykali między innymi teatry i właśnie Teatr Komedia wyszedł z inicjatywą, żeby zrobić spektakl online. I właśnie tak realizowaliśmy kilka spektaklów razem z nimi i bardzo fajnie to wyszło.
Świetnie pamiętam ten moment, dlatego że w tamtym okresie my jako firma mieliśmy okazję z wami współpracować w kontekście zrobienia takiego live'u właśnie z tego teatru. Natomiast ciekawostką jest to, że to było tylko wisienką na torcie i tutaj chciałem się podzielić taką wiedzą, której ja na przykład wtedy nie miałem, bo był to okres pandemiczny i, no i dużo branży dostało po tyłku, mówiąc kolokwialnie. Między innymi nasza eventowa, ale też przede wszystkim gastronomia, o której się dużo mówiło, że oberwała. Sztuka i kultura, czyli właśnie wspomniany teatr. I stwierdziliśmy, że razem z klientem zrobimy taki support dla branży, które oberwały. I dlatego jakby goście eventu zdalnie mieli aplikację, bo i wtedy w moim przeświadczeniu pyszne.pl, to myślałem, że to jest wrocławska firma. Bo jak się wchodziło tam na stronę i tak dalej, to adres był we Wrocławiu i wymyśliliśmy taką koncepcję, że gości będą zamawiać z wrocławskich knajp przez pyszne.pl, bo chcieliśmy wesprzeć pyszne.pl, chcieliśmy pójść do Teatru Komedia, który jest wrocławskim, który też gdzieś tam został, no i my jako agencja oraz różni podwykonawcy, którzy wtedy mieli roboty i to miało być taką mieszanką i takim ciekawym pomysłem. I ostatecznie w sumie tak to wyszło, natomiast ja nie wiedziałem tego, że pyszne.pl to jest jakby spolszczona nazwa zagranicznego brandu, który działa na całym świecie pod różnymi nazwami w różnych krajach.
Tak jest, gadaliśmy o tym kiedyś w podcaście a propos reklamy z Katy Perry.
Tak.
Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
Klasyczek, no. Natomiast to ja wtedy tego nie wiedziałem, ale to tak chciałem rzucić jako ciekawostkę. Jak ty wrzuciłeś dwie, to ja jedną
chodzę. Tak, śmiało, proszę bardzo.
Ale teraz łącząc to, bo robiliście live'y i ja nie pamiętam, w którym to było roku i z którego konkretnie festiwalu, ale zrobiliście też całą taką retransmisję, prawda? Czy to nie było na Sunrise'ie?
Znaczy my podczas... zrobiliśmy w ogóle live'a z Sunrise'u. W sensie, no właśnie, kiedy nie było Sunrise'u fizycznego, to był 2019... Nie, 20. Tak. W 19 był ostatni Sunrise przed pandemią i w 2020 zrobiliśmy specjalny Sunrise, w którym właśnie przez 3 dni transmitowaliśmy spod czela, no można powiedzieć live'a takiego z polskimi tam, tak, byli polscy artyści. No i to była wtedy nasza taka największa realizacja. Jakby to dało nam też jakiś tam kolejny rozwój. No ale pewnie Sunrise też się wtedy do tego przyczynił.
To ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi o twoje portfolio festiwalowe, to widziałem, że też od zeszłego roku Fest jest grany?
Tak, z Festem współpracujemy już 3 lata. Mhm. Tak, 2 lata robiliśmy scenę Tent hip-hopową. W tym roku też się zapowiada współpraca, zobaczymy na jakim stopniu, ale tak, ogarniamy po prostu jedną scenę, ale to już nie jest live, to już jest jakby realizacja wielokamerowa, mhm. jakby z pełnym zapisem, czyli nie wypuszczamy tego do internetu, a robimy pełny zapis każdej kamery, plus wypuszczamy ten obraz na Telebimę.
A na przykład nie macie problemu, tak pytam o taką naturę ludzką, ale tak mi się wydaje jakby z perspektywy tego, co widzę. Jeżeli ktoś jest na festiwalu i widzi fotografa, to wiadomo, że ma życiówkę, mówi, zrób nam zdjęcie, coś tam.
Albo odwrotnie, czasem od razu się zasłania, nie? Różnie to bywa.
Tak, znaczy zasłania, no ja miałem z tym problem bardziej chyba w klubach. Znaczy ja w ogóle, to może śmiesznie zabrzmi, ale ja nie lubię robić zdjęcia ludziom. Mm-hmm. I teraz już sobie, może przez to, że też jakoś wyrobiłem sobie jakąś markę i jakby ja od razu mówię, że jeżeli klient oczekuje takich zdjęć, to ja biorę osobnego fotografa. Ale to też jakby ze względu takich logistycznych, jeżeli ja się skupiam na jakichś rzeczy, jeśli chodzi o festiwal, no to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Więc przy większych festiwalach mamy oczywiście odpowiednich ludzi, którzy zajmują się konkretnymi rzeczami, ale wracając do pytania, no niejednokrotnie, w sensie, czy właśnie ktoś powiedział, że nie, nie rób mi zdjęcia, ale często jest tak właśnie, że skupiam się tylko na przykład na DJ-ach i na scenie i podbiega do mnie ktoś, i zrób nam zdjęcie. No i ja zazwyczaj wtedy mówię, że robię tylko dla artystów, albo często też mówię, kurde, teraz jak ktoś to oglądnie, to będzie...
Będzie wiedział.
Znaczy, nie mam ze sobą lampy błyskowej, bo jakby mam ze sobą kupę sprzętu, który i tak już jest ciężki. Jeszcze jak miałbym nosić ze sobą lampę i skupiać się na zdjęciach dla ludzi, no to byłoby bardzo ciężkie. Więc zazwyczaj właśnie wtedy mówię, że nie mam niestety lampy błyskowej. No i niestety nie mogę zrobić tego zdjęcia, nie? Oczywiście są wyjątki, kiedy to zahacza o atmosferę festiwalu, gdzie ktoś, nie wiem, jest ktoś na barana albo ktoś ma jakąś fajną maskę czy coś i to się łączy z całą atmosferą, z całym klimatem, to oczywiście zrobię takie zdjęcie, ale staram się nie skupiać na tym, bo no, robienie zdjęć festiwalowych, ktoś może powiedzieć, że jest bardzo łatwe, ale to jest też trochę ciężkie, żeby wyczuć ten moment i też można powiedzieć, że to polega na obserwowaniu całego festiwalu. W sensie, oczywiście festiwale też się różnią od siebie, chociażby te, które są wewnątrzhalowe albo właśnie typu open air na zewnątrz i to jakby się rządzi swoimi prawami. Trzeba odpowiednio podejść do tego, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Mhm. Więc no, ja podczas całego festiwalu skupiam się tylko na tym, żeby oddać tą atmosferę tego festiwalu i no niestety nie byłbym w stanie wszystkiego połączyć podczas jednej nocy. Tym bardziej, jeżeli na przykład jest jeszcze na przykład dwie, trzy sceny, nie? To już jest całkowicie nie do ogarnięcia przez jedną osobę.
Ja zawsze jestem pełen podziwu właśnie to, o czym mówię, jeśli chodzi o ile sprzętu, jak wybiegacie na jako fotografowie czy operatorzy, szczególnie nawet z gimbalem tym takim, wiesz, no dla mnie gimbal się zamyka na poziomie tego, wiesz, do smartfona, a to, co się dzieje, jeśli chodzi o kamerę, aparat, to jest hardcore, bo to mega dużo waży i tak naprawdę latasz z tym cały czas, przed ramię pracuje.
Tak.
I nawet same obiektywy, plecak i to, wiesz, tyle kilometrów, godzin, czy w ogóle przygotowujesz się jakkolwiek, na przykład przed takim sezonem, nie wiem, jakąś siłką i tak dalej, czy workout?
Przed sezonem chodzimy wszyscy razem na siłownię i podnosimy aparaty.
Tak jest.
A tak zupełnie poważnie, rzeczywiście, że nie przygotowujemy się, ale tak, waga tego sprzętu jest ogromna. Teraz i tak już jest lepiej, ponieważ ja wcześniej biegałem, to w sumie śmieszne, bo mój kumpel powiedział, że on tak mnie poznał i tak mnie zawsze kojarzył, że jestem typem, który biega z dwoma jedynkami. Już tłumaczę, o co chodzi. Dwie jedynki to są aparaty. To jest Canon 1DX. Mhm. I wcześniej faktycznie biegałem z takimi dwoma sztukami. I to są bardzo duże, ciężkie aparaty. I ja podczas dużego festiwalu, biegam właśnie z dwoma aparatami plus dwa obiektywy na aparatach plus dwa za sobą, więc to już jest potężny zestaw sprzętu. Więc wtedy było dużo ciężej, bo te obiektywy były ciężkie, duże, aparaty tak samo. Teraz się trochę to odchudziło, więc jest troszkę lepiej, no ale dalej wyglądamy jak komandosi czasami, bo dochodzą szelki, kabury na obiektywy, więc to nawet w moim filmie, którym pokazuję, jak wygląda właśnie praca fotografa od backstage'u, to są takie ujęcia, gdzie idziemy całą takim grupą fotografów, każdy właśnie z tymi szelkami, wyglądamy jak komandosi.
To fakt.
A jaka jest w ogóle, jaka to jest mniej więcej waga tego całego sprzętu?
Kurde, nie chcę teraz skłamać, ale oczywiście wszystko zależy od obiektywu, jaki mamy, bo obiektyw może ważyć tam kilkaset gram do kilku kilo, nie? Domyślam się, że ta waga obiektywu nie jest większa niż chyba 2 kilo, no ale policzmy sobie, wiesz, to się wydaje, że może się z tego uzbierać, nie wiem, max 10 kilo albo 5, ale przy bieganiu podczas typu całego przystały festiwal z takim sprzętem, gdzie to się wiąże nie tylko, że biegasz sobie po scenie i swobodnie chodzisz, tylko często my musimy wbić się w pełny tłum ludzi, więc to jest mega ciężkie.
No tak.
Więc na szczęście te szelki nam dużo ułatwiają, bo cały ciężar później spoczywa na plecach, gdzie później to czuć. Ale ja jestem już do tego przyzwyczajony. Ktoś jak pierwszy raz bierze aparat do ręki i mówi, jak ty możesz z tym biegać? No ale to już jest nasza codzienność. I chyba też trochę wchodzi w to taka ekscytacja. W sensie ja do tej pory, ja tego nie tracę idąc na festiwal, do tej pory mam taką ekscytację, że wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale będę robił zdjęcia.
Okay.
Ale ja bardzo lubię ten efekt końcowy. Ja bardzo lubię wydobywać z festiwali, które ktoś przyjdzie i powie, nic ciekawego, bo te światła migają sobie. To ja bardzo lubię skupić się właśnie na tej obróbce tak naprawdę, gdzie wydobywa się ten taki klimat z tego festiwalu i ten produkt finalny jest coś, co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim.
Właśnie chciałem zapytać, bo twoje zdjęcia mają taką bardzo charakterystyczną kolorystykę i estetykę i w sumie ciekawi mnie to, czy to jest ta estetyka, to jest coś, co wypracowałeś sobie sam, czy może, nie wiem, zainspirowałeś się, czy inspirują cię w ogóle jacyś inni fotografowie i tak dalej?
Jeśli chodzi o inspirowanie się fotografami, tak. Teraz już może jakby wyrobiłem swoją taką estetykę i jakby staram się coś od siebie dodawać w tych zdjęciach. Ale tak, na samym początku pamiętam z takich fotografów eventowych, to był Rukes, nie wiem, czy dobrze wymawiam, albo Rutger. To są obaj, jeden chyba mieszka w Los Angeles, drugi jest Holendrem, ale to jest taka światowa liga, jeśli chodzi o fotografię. i nimi się inspirowałem, oni wtedy dla mnie byli kimś, no, robili Ultra, robili Tomorrowland, więc to było coś. Jeśli teraz chodzi o stylistykę, już nie. Już mam swoją i uważam, że niektórzy stanęli trochę w miejscu. Ale tak, oni byli takimi moją pierwszą inspiracją, jeśli chodzi o fotografów. A jeśli chodzi o stylistykę zdjęć, to z czasem przyszło. W sensie jakby można powiedzieć te presety, których używam, no bo każdy zapisuje swoje presety, to są presety, które są wyrabiane przez lata. I z każdym kolejnym rokiem ja widzę postęp tej koloryzacji tak naprawdę i nawet teraz, kiedy trochę właśnie przeglądałem sobie stare zdjęcia, to widzę, jak to ewoluuje. I tak, ale jakby jeśli chodzi o kolorystykę, to nigdy się nie wzorowałem na nikim. Jeśli chodzi o fotografię eventową, jakoś starałem sobie sam to wyrobić. No i trwa to do dzisiaj. Tu już bardziej do tego wszystkiego dochodzi efekty na zdjęciach. Czyli odbicia, jakieś flarki, no, czymś trzeba się wybić w fotografii, no i staramy się właśnie dodawać coraz to jakieś nowe feature'y, nowe efekty, ale w sposób manualny, nie w sposób jakby stricte digitalowy.
No właśnie, widzisz, kiedyś ty się inspirowałeś fotografami, a teraz się inspirują twoją estetyką, inni fotografowie.
No właśnie, bo czy zauważyłeś taką tendencję, że dużo osób jakby trochę wzoruje się twoją estetyką?
Kurde. Znaczy, trochę tak. Trochę zauważyłem. W sensie, ja nie lubię się wywyższać. Jakby i zawsze uważam, że jestem skromną osobą. Ale wydaje mi się, że moment, kiedy ja startowałem w fotografii eventowej, to był taki moment trochę przełomowy. W sensie, nie było fotografów w tamtym czasie, którzy by... Znaczy, byli na pewno, którzy zajmowali się fotografią eventową, ale nie w taki, nie chcę powiedzieć artystyczny sposób, ale trochę inny do tego podchodzili. I wydaje mi się, że ja trafiłem na idealny moment, żeby się trochę wybić. Więc może to, znaczy na pewno też to jest jakąś tam część tego sukcesu, który osiągnąłem. Ale tak, wracając do pytania, widzę, że niektórzy próbują wzorować się, ale też ciężko powiedzieć mi, czy to stricte ode mnie, bo teraz presetów na rynku mamy od groma. Jest tego naprawdę dużo. A jeśli chodzi o ludzi, których ja się otaczam, no to my sobie razem też to wspólnie jakby wyrobiliśmy, więc to jest jakby jednoznaczne z tym, że jeżeli ja z kimś współpracuję i jedziemy razem na festiwal, no to mamy jakby wspólny klimat robienia zdjęć i tej obróbki. Więc no, tak to wygląda mniej więcej. Ale żeby ktoś stricte na mnie się wzorował, nie wiem.
Okej. Okay. A właśnie a propos presetów, czy nie myślałeś kiedyś, żeby na przykład puścić w sprzedaż swój preset pack?
Myślałem, ale wiem, jak ten rynek wygląda. I wiem, że... Po pierwsze, nie jest to jakoś dochodowe. Mhm. A po drugie, chyba chciałbym zachować tą nutkę swojego tego artyzmu, powiedzmy. Nie, na razie nie. W sensie, na razie zostawiam to dla siebie. Może kiedyś, kiedy skończę karierę. Nie, no śmieję się. Wydaje mi się, że na tyle jest dużo tych presetów na rynku, że ludzie są w stanie sami dojść do tego. Po prostu trzeba umieć w program i tyle.
No tak, no powiem ci, że to dosyć analogiczne do producentów, bo też wielokrotnie dostawałem oferty, żeby na przykład sample packi sprzedawać ze swoimi samplami, ale też, kurczę, nie chcę tych swoich patentów sprzedawać jeszcze, no.
No to jest know-how wypracowany przez lata,
tak,
nie?
Tak, dokładnie.
Ale widziałem na Instagramie, że jest preset Gromysz, jeśli chodzi o filtry, prawda?
Wiesz co, teraz chyba wygasł.
Okej, okay, ale
bo tam trzeba odświeżać.
Co rok trzeba chyba odświeżać. Tak, miałem chyba dwa presety swoje. To nie były te presety, których ja używam do fotografii eventowej, ale tak, miałem chyba dwa presety. Właśnie ostatnio myślałem, żeby to odświeżyć, ale myślałem, że to jakby coś da dla Instagrama, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o followersów czy coś takiego, to tak naprawdę nie ma większego przełożenia.
Okej.
Okay. Więc...
No ja mimo, że nie jestem fotografem, też mam 4 presety, 4 filtry na Insta, ale w zasadzie też to nie ma przełożenia na follow, ale widzę, że bardzo dużo ludzi tego używa.
Tak, ja się zdziwiłem, bo ja pamiętam pierwszy swój preset, który wypuściłem, on się chyba nazywał Storm. Ja miałem z 20 milionów chyba użyć, więc no dla mnie to było są ogromne liczby.
Tak, oczywiście. No, w ogóle super brzmi, nie? Też tak. CV-ce można zaznaczyć. Mój preset.
Więc nawet ostatnio miałem przyjemność rozmawiania z Buddą z YouTube'a i właśnie on mówi, o, to ja cię kojarzę od presetu.
Ciekawe
więc,
to.
No to akurat miłe.
No to, a jak już nawiązujesz do YouTube'a, no bo to też jest twoja praca, pracujesz z różnymi influencerami, youtuberami i tak dalej i też działasz przy ekipie. Tak. Tak, wiesz, no jest spora część osób, które cię znają, ale spora część naszych widzów, którzy jakby nie wiedzą. Jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, jak wygląda taka współpraca i co tam robisz, jaka jest twoja rola w tym działaniu?
Ja myślę, że w ogóle większość osób na Instagramie chyba bardziej kojarzy mnie od tej strony influencerskiej. W sensie jak ktoś mnie już w ogóle kojarzy. Mm-hmm. Takie mam wrażenie. Może błędne. Ale tak, współpracuję z influencerami. Zajmuję się tym już w sumie... zajmuję się już tym chyba z 5 lat. I przy ekipie w sensie pomagam im tworzyć content, ale bardziej w taki sposób techniczny trochę. Zajmuję się taką produkcją wizualną, techniczną, budowaniem scenografii. Jakby w skrócie odpowiadam za tą strefę wizualną, jak co ma wyglądać, albo jakich kamer użyć, albo jakich właśnie dodatkowych rzeczy typu kran kamerowy. Mhm. Więc nad tym się skupiam. No i idzie to w dobrym kierunku.
Rozumiem, bo widziałem, że też byłeś aktywny influencersko niejednokrotnie w przeszłości, bo już pomijając to, że twój Instagram ma prawie 40 tysięcy obserwujących, to widziałem, że brałeś udział w różnych challenge'ach na przykład na YouTubie.
Tak, tak. A, to są stare czasy. To są stare czasy, kiedy byłem młodszy. No tak, przed ekipą pracowałem z Remkiem, z Rezygiuszem. No i tam no, siłą rzeczy po prostu... To była trochę inna praca. Inaczej, no, inaczej ten świat wtedy wyglądał i tak uczestniczyłem po prostu w tych filmach. Teraz to wygląda no, już bardziej profesjonalnie. Jakby, no, jestem stricte odpowiedzialny za coś, no i tym bardziej przy ekipie. No, to jest duża firma, można powiedzieć, więc no, ta praca po prostu wygląda inaczej i innymi rzeczami się zajmuję. A tam to była trochę forma zabawy połączona z pracą. Więc okay. Dlatego brałem udział w niektórych challenge'ach.
No właśnie, no to jest pytanie, czy rozważałeś, bo to powiedzmy, że to powinno naturalnie wypłynąć, ale żeby być bardziej, a może byłeś, tylko nie wiem, i na przykład zniknęły te materiały, czy byłeś jakoś aktywny influencersko?
Nie, ja myślę, że ja się do tego w ogóle nie nadaję. W sensie ja mam taki wewnętrzny problem wypowiadania się na Instastory. Okay. Nie wiem, dla mnie jakoś zżera mi od środka, nie wiem, czy wstyd, ale parę razy próbowałem i mówię, Jezu, co ci ludzie pomyślą o mnie? Więc nie, chyba wolę być od tej drugiej strony, wolę to tworzyć i no jakby, no wiem, tam już podbijam po 40 tysięcy obserwujących, ale traktuję mojego Instagrama traktuję bardziej jako portfolio i trochę takim dzieleniem się swojej pracy. Gdzieś tam czasami jakieś tam życie prywatne, ale nigdy nie myślałem o tym, żeby być influencerem. Jakby uważam, że nie jest to dla mnie. Bardziej lubię właśnie tworzyć te rzeczy, produkować i nad tym się skupiać po prostu.
No dobrze, czyli zgodnie z tradycją powoli będziemy przechodzić do tej warstwy muzycznej, czyli rekomendacji. Natomiast jeszcze temat jeden związany z muzyką, gdyż niejaki osobnik, Martin Garrix, którego obserwuje 15 ponad milionów osób na Instagramie, pośród 2000 osób, które on obserwuje, ma ciebie. Co to jest za sytuacja? Co tu się wydarzyło?
Co tu się wydarzyło?
Czy to jakiś bot odpalony?
Wiesz, nie no, mój ziomek, nie? Z liceum. A tak zupełnie poważnie, no to jest też jedna z ciekawszych historii, ponieważ wtedy zaczął się boom na moim Instagramie właśnie przez sytuację z Martinem. A wyglądało to tak, że kiedy Martin grał swój koncert bodajże w Krakowie, ja pojechałem tam robić zdjęcia, ale z, jakby ze strony agencji, która mnie wynajęła pod to. No i wtedy pamiętam, pojechałem tam i dostałem informację, jak mam robić zdjęcia, że muszę robić tylko z fos zdjęcia i do mnie to było jak, co, przez trzy piosenki mam z fosy robić zdjęcia. I wtedy pamiętam, trochę się zbuntowałem. I może to jest trochę też jakby przykład dla innych, żeby trochę wychodzili poza ramy. Może nie zawsze i łamali przepisy, ale wtedy trochę tak zrobiłem i mówię, nie, no jestem na takim koncercie, to muszę dać coś z siebie. I wtedy postanowiłem, że faktycznie wyjdę poza trochę ramy i porobię te zdjęcia. No to był bardzo dobry show, w sensie ja uważam, że Martin do tej pory ma jedne z najlepszych show, jeśli chodzi o gwiazdy muzyki elektronicznej. No i po skończonym koncercie ja gdzieś złapałem kontakt wtedy z osobą, która była odpowiedzialna ze strony agencji polskiej. Pokazałem jej te zdjęcia i ona powiedziała wow, że w sumie nie powinna, ale wyślę to zdjęcie do managementu. No i tak mój kontakt z Martinem, jego menadżerem, nie pamiętam nazwy jego menadżera, się połączył. Wtedy Martin właśnie udostępnił moje zdjęcie. Najpierw chyba w ogóle polubił moje zdjęcie na Instagramie, później udostępnił je na swoim, no i tak zaczęła się ta cała machina. Później razem z Mindersem byliśmy u Martina w studiu w Amsterdamie, no i tak ta mała znajomość się potoczyła. Gdzieś tam w międzyczasie byliśmy właśnie na koncercie na Tomorrowlandzie i tak nie piszemy ze sobą, ale tak, mamy się na Instagramie.
O proszę. Ja też mam mały epizod z Martinem Garrixem. W 2014 ja grałem w Belgii na festiwalu, którego nazwy nie umiem wymówić, bo jest po francusku. Grałem, w ogóle grałem na jakiejś bocznej scenie Red Bulla, nawet nie na głównej. Na głównej grał Martin Garrix. I jak on skończył swojego seta, to ja zacząłem swojego na tej mniejszej scenie i w ogóle wszyscy ludzie z pod main stage'u przyszli pod moją scenę, bo tak fajnie grałem widocznie. I właśnie na backstage miałem taką sytuację, że Martin Garrix chodził z butelką wódki po wszystkich artystach i po prostu lał im tą wódkę do mordy, że tak powiem brzydko. No i mi również. A to były te czasy, że Martin chyba jeszcze nawet nie był pełnoletni. Wydaje mi się, że był przed 18.
Czyli polewał innym, a sam nie pił.
To no właśnie, chodzi o to, że na nielegalu tam sobie troszeczkę również tam zapodał. No.
Ale a propos Martina, jeszcze ja byłem bardzo zaskoczony, w sensie nie wiem, może zawsze się tak mówi, ale jak poznałem go właśnie u niego w studiu, gdzie jest taki tak naprawdę u siebie, jest bardzo, kurde, normalną osobą, w sensie i dało się z nim pogadać na normalne tematy, więc no, to było też dla mnie takie zaskoczenie, że tak duża gwiazda jest w stanie jakby no, normalnie porozmawiać z drugą osobą, więc może to przez Mindersa.
No możliwe.
Ale tak, bardzo, bardzo fajne wrażenie na mnie wywarł.
To ja tutaj chciałbym przejść do naszego ostatniego segmentu, chyba że jeszcze Kuba masz coś do...
Nie, spokojnie.
Okej, nasz ostatni segment, czyli rekomendacje muzyczne. I chciałem cię zapytać, czy masz coś nam tutaj do polecenia?
Myślę, że zostałbym trochę... Tak, oczywiście mam i zostałbym trochę na rynku polskim, ale też nie schodząc z tematu. Mhm. Bardzo lubię produkcję właśnie Blindersa. Nie słucham, w sensie ogólnie słucham wszystkiego. Mm-hmm. Każdy pewnie mówi, że słucha wszystkiego, ale gdzieś te brzmienia Blindersa bardzo, bardzo lubię i może taki przykład właśnie Martin Garrix z Blindersem Aurora.
Tak, świetny numer. I w ogóle, jeśli chodzi o takie nasze polskie towary eksportowe, muzyczne, tak, elektroniczne, to Blinders jest chyba moim faworytem.
Tak, tak, tak. No, Mateusz.
Pozdrawiamy Mateusza zresztą.
Pozdrawiam. Tak,
bardzo serdecznie.
No i w ogóle ta cała epka właśnie wydana w Stamped, czyli RAW.
Tak, 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 tak. No, to coś niesamowitego. To było zupełnie inna odskocznia, ale no, mnie kupiła.
No mnie też w ogóle jest taka surowa momentami ta epka i taka bardzo w kierunku techno wręcz.
Nawet bym powiedział nie blindersowa, w sensie tak w 100%, bo Mateusz ma ten swój taki sznyt, który ja gdzieś tam wychwytuję, ale tak, no ta epka jest czymś innym, ale zresztą animacje, które stworzył Mateusz sam, ja wtedy pamiętam, w sumie też przez niego trochę się zainteresowałem animacją taką 3D i też niejednokrotnie właśnie rozmawialiśmy na ten temat, ale no cały produkt dla mnie perfekcyjny.
Też tak uważam. A ty?
Potwierdzam. Chociaż potwierdzanie w tych czasach nie jest do końca okej, okay, ale...
Nie dobrze być potwierdzaczem.
To fakt. Twoja nowa strona internetowa. Nie wiem, kiedy będzie premiera, nie wiem, kiedy zarówno strony, jak i odcinka, natomiast może to się jakoś zgra,
możliwe, bo jest tam odliczanie. Że tak, jest odliczanie. Mam plan powrócić i trochę poszerzyć znowu swoją działalność swojej grupy fotograficznej, dlatego też powstaje strona z odświeżonym portfolio i tam chciałbym właśnie zamieścić w sumie wszystkie zdjęcia, które do tej pory zrobiłem, nawet od tego właśnie 2010 czy tam 2011-2012 roku, więc serdecznie zapraszam. Będzie cały przekrój wszystkich imprez, oczywiście, jeżeli któryś nie skupiłem, ale myślę, że na dniach będzie dostępna.
Jestem bardzo ciekaw, czy ilość imprez, w których uczestniczyłeś aktywnie jako fotograf, liczy się w setkach, tysiącach?
Myślę, że w tysiącach nie, ale w setkach może być. Nawet może nie ze wszystkich imprez, ale mam takie pudełeczko, gdzie zbieram wszystkie opaski, akredytacje, więc no, trochę się tego nazbierało.
Dziękuję, że nas odwiedziłeś.
Ja bardzo również dziękuję. Dzięki za wielkie zaproszenie.
I co? No i zapraszamy na stronę, adres tutaj, bo nie wiem jeszcze jaki będzie, natomiast dzięki.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Pozdrawiam.
Elo.
Cześć.